65-lecie Konstytucji Provida Mater Ecclesia. Przeżywamy dziś święto ofiarowania Pańskiego w świątyni jerozolimskiej, upamiętniające moment, kiedy Maryja wraz z świętym Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a starzec Symeon ogłosił, że nowonarodzony Syn Boży jest światłem świata i Zbawicielem narodów. Jest to jedno z najdawniejszych świąt chrześcijańskich, gdyż było obchodzone w IV wieku w Jerozolimie, a więc niedługo po ustaniu prześladowań. Pod koniec V wieku w Rzymie, za czasów papieża Gelazego, tego dnia odbywała się uroczysta procesja z zapalonymi świecami. Jeden z doniosłych aspektów liturgicznego bogactwa tego dnia wydobył błogosławiony Jan Paweł II, ustanawiając przed 15 laty w 1997 roku Dzień Życia Konsekrowanego, który dziś obchodzony jest już po raz 16. Fakt, że Maryja zgodnie z żydowskim zwyczajem złożyła swego pierworodnego syna w ofierze Bogu, a tym samym ofiarowała samą siebie, jest wzorem całkowitego oddania się na służbę Bożą w Kościele ze strony dziesiątek tysięcy osób konsekrowanych. Błogosławiony papież w orędziu na pierwszy Dzień Życia Konsekrowanego podkreślił, że chodzi o trzy zasadnicze cele tego ustanowienia. Po pierwsze, ten dzień stwarza okazję, by każdy, kto przez profesję rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, stał się osobą konsekrowaną, aby każdy wielbił Boga oraz podziękował Mu za łaskę wybrania i powołania. W to dziękczynienie ma się włączyć cały Kościół, a więc wszyscy wierzący, gdyż życie konsekrowane jest wyjątkowym darem, charyzmatem dla całego Kościoła. W adhortacji Vita Consecrata błogosławiony Jan Paweł II napisał, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego. Po drugie, Dzień Życia Konsekrowanego to okazja, aby lepiej poznać, na czym polega ta forma życia obecna w Kościele niemal od samego początku. Wciąż bowiem jest wiele nieporozumień i krzywdzących stereotypów wokół osób Bogu poświęconych. Trzecim powodem, dla którego został ustanowiony ów Dzień Życia Konsekrowanego, jest umocnienie w powołaniu tych, którzy poszli za Chrystusem, a także zachęta adresowana do ludzi młodych, aby zechcieli odpowiedzieć na dar największej miłości, jaką jest sam Bóg. Kierując się powyższymi racjami, chciałbym zwrócić uwagę na jedną z form życia konsekrowanego, która jest mało znana, a która, jak się wydaje, właśnie w naszych czasach ma szczególne znaczenie dla przemiany i uświęcenia świata. Chodzi o świeckich konsekrowanych, czyli tak zwane instytuty świeckie. Okazją, aby w Dniu Życia Konsekrowanego o tym wspomnieć, jest przypadająca dokładnie dziś 65. rocznica wydania 2 lutego 1947 roku przez papieża Piusa XII Konstytucji Apostolskiej pod tytułem Provida Mater Ecclesia, mocą której papież ustanowił w Kościele nową formę życia radami ewangelicznymi. Obecnie w Kościele jest około 190 instytutów świeckich, do których w sumie należy prawie 40 tysięcy osób. Zrzeszają się one w Światowej Konferencji Instytutów Świeckich przy Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W tej liczbie ponad 90% stanowią wspólnoty żeńskie. W Polsce istniejąca od 1995 roku Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich skupia 30 wspólnot w przytłaczającej większości żeńskich. 17 z nich to rodzime instytuty, powstałe głównie w okresie powojennym, pozostałe zaś to instytuty pochodzenia zagranicznego. Należy do nich w sumie ponad 1000 osób, co stanowi około 1/40 wszystkich osób konsekrowanych w Polsce. I nie jest to liczba wcale mała, jeśli weźmie się pod uwagę niedługą przecież historię instytutów świeckich w Polsce i ich z natury ukryty styl życia. Są one dość dynamiczne, co zostało dowartościowane przez Światową Konferencję Instytutów Świeckich, która w Częstochowie latem 2004 roku zwołała 8. Światowy Kongres Instytutów Świeckich. Warto też nadmienić, że na tym kongresie przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich została wybrana Polka, która obecnie jest przewodniczącą Rady Wykonawczej tejże dykasterii watykańskiej. Jak wielkie nadzieje Kościół wiąże z tą nową formą życia konsekrowanego, świadczy fakt, że kolejni papieże, od Piusa XII po Benedykta XVI, często wypowiadali się na ten temat. I właśnie w związku z obecną rocznicą, latem ubiegłego roku w moim opracowaniu ukazał się zbiór 123 dokumentów Kościoła na ten temat. Jest to pierwszy tom serii pod tytułem Biblioteka Teologii Duchowości, jaką wydaje Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości. Zasadnicze zręby duchowości instytutów świeckich, niezależnie od ich własnego charyzmatu i specyfiki wynikającej z uwarunkowań społeczno-kulturowych, określają trzy pojęcia – świeckość, konsekracja i apostolstwo. Świeckość, która w powszechnym odczuciu często ma wydźwięk negatywny, w duchowości instytutów świeckich doznaje swoistej rehabilitacji i stanowi ich specyficzną cechę, która odróżnia je od instytutów zakonnych, zwłaszcza zgromadzeń zakonnych niehabitowych, które zainicjował błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński Kapucyn. Mówił o tym przed laty kardynał Ildebrando Antoniutti, otwierając pierwszy Światowy Kongres Instytutów Świeckich we wrześniu 1970 roku w Rzymie. Powiedział wtedy: życie duchowe członków Instytutów Świeckich rozwija się w świecie i w łączności ze światem. Na zewnątrz życie ich nie różni się od życia innych osób stanu wolnego, ponieważ wypełniają oni swoje obowiązki w świecie, gdzie mogą wykonywać pracę i podejmować zadania, których nie mogliby spełniać zakonnicy. Oznacza to, że niemal wszystkie przejawy życia duchowego członka Instytutu Świeckiego zdeterminowane są jego świeckością. Dotyczy to przede wszystkim modlitwy, życia sakramentalnego, ascezy i przeżywania własnej konsekracji. Intensywne życie modlitwy osoby świeckiej konsekrowanej polega głównie na odnoszeniu całej rzeczywistości stworzonej do Boga. Także życie sakramentalne, zwłaszcza Eucharystia, jako źródło i szczyt życia duchowego, jest dla członków instytutów świeckich szczególną okazją do włączania w jedyną ofiarę Chrystusa wszystkich spraw doczesnych, własnych i swojego środowiska zawodowego, a więc także cierpień i radości dnia codziennego, a nawet wypoczynku i rozrywki. W ten właśnie sposób dokonuje się sakramentalne uświęcenie świeckiego świata, czyli tak zwane consecratio mundi. Jeśli chodzi o ascezę, to w przypadku świeckich konsekrowanych skupia się ona głównie na ukryciu, w którym przejawia się ich zanurzenie w świat. Osoba taka tkwi bowiem jednocześnie w środowisku świeckim i w swojej wspólnocie instytutowej. Nawet w okresie formacji podstawowej nie opuszcza ona swojego miejsca pracy, ani rodziny czy kręgów towarzyskich. Wbrew pozorom, pozostawanie w świecie jest rzeczą bardzo trudną, bo wiążą się z tym różne naciski wynikające z faktu ukrycia, jak również z niezrozumienia nadprzyrodzonych motywacji określonych postaw. Drugi rys duchowości instytutów świeckich to konsekracja, czyli całkowite oddanie się Chrystusowi w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Ona nie tylko, że nie narusza świeckiego charakteru ich członków, ale, podobnie jak chrzest i bierzmowanie oraz kapłaństwo, jeszcze bardziej go ubogaca i zabezpiecza, czyniąc tę drogę powołania do życia konsekrowanego nową i oryginalną, zdolną przepoić radami ewangelicznymi, to znaczy wartościami bożymi i eschatologicznymi, wartości ludzkie i doczesne. Dla jasności trzeba nadmienić, że zaślubienie Chrystusowi oznacza wyrzeczenie się własnej rodziny i życie w czystości oraz celibacie, co przecież nie oznacza wyizolowania się od ludzi. Połączenie w jednym powołaniu konsekracji i świeckiego zaangażowania w świecie sprawia, że apostolstwo instytutów świeckich ma oryginalny charakter, gdyż jest oparte przede wszystkim na świadectwie życia. Świeccy konsekrowani, podejmując się apostolskich zadań w świecie i wobec świata, czynią to w ścisłej jedności z Kościołem i niejako w jego imieniu. Dlatego papież Paweł VI instytuty świeckie nazwał doświadczalnym laboratorium, w którym Kościół sprawdza konkretne sposoby układania swoich stosunków ze światem. Biorąc zatem pod uwagę etyczno-kulturalną i społeczno-ekonomiczną kondycję współczesnego świata, można powiedzieć, że instytuty świeckie wciąż odgrywają istotną rolę w teologicznym określeniu laikatu i stanowią jego awangardę, a tym samym awangardę Kościoła w trzecim tysiącleciu.